Rozdział 23. Schadzka. D'Artagnan pędem powrócił do siebie, a chociaż była już trzecia w nocy i miał do przebycia najgorsze dzielnice Paryża, nie wydarzyło mu się jednak nic złego. Wiadomo, iż jest jakiś bożek strzegący pijaków i zakochanych. Zastał uchylone drzwi wejściowe, wszedł na schody i zapukał leciutko w sposób umówiony między nim a służącym. Planchet, którego odprawił z ratusza przed 2 godzinami z zaleceniem, aby na niego czekał, otworzył drzwi. Czy przyniesiono list do mnie? Zapytał żywo.
Nikt nie przynosił listu, odpowiedział Planchet.
Lecz jest tu taki, który nie wiadomo skąd sam się wziął. Co przez to rozumiesz, błaźnie?
Chcę powiedzieć, że wróciwszy, zastałem w pana pokoju na stole list, chociaż klucz od mieszkania miałem ciągle w kieszeni i na chwilę nie wyjmowałem go stamtąd.
A gdzież on jest?
Zostawiłem go tam, gdzie leżał. To coś nadprzyrodzonego, żeby listy w ten sposób przychodziły do ludzi. Gdyby chociaż okno było otwarte lub uchylone, to nie mówię. Lecz gdzie tam? Wszystko szczelnie było zamknięte.
Panie, strzeż się, w tym jest jakaś nieczysta siła.
W trakcie tej rozmowy młodzieniec wskoczył do pokoju i rozerwał list. Był on od pani Bonancier i zawierał te słowa. Gorące podziękowania czekają na ciebie. Bądź dziś wieczorem o godzinie 10 w Saint-Claude przed pawilonem, który się wznosi na rogu domu pana d'Estrées. K.B. D'Artagnan czytając uczuł w sercu taki skurcz rozkoszy, jaki dręczy i uszczęśliwia zarazem serca kochanków. Był to pierwszy w życiu bilecik i pierwsza schadzka, jaką mu wyznaczono. Jego serce, wezbrane upajającą rozkoszą, zdawało się zamierać pod nawałem szczęścia na wstępie do tego raju ziemskiego, który zwie się miłością.
A co, panie?
Odezwał się Planchet, widząc go płonącego i blednącego kolejno.
A co? Wszak zgadłem, że to jakaś sprawa nieczysta?
Mylisz się, Planchetku, a na dowód masz talara i wypij za moje zdrowie.
Dziękuję panu za talara i przyrzekam spełnić święcie jego rozkazy, lecz to nie dowód, żeby listy, które dostają się do zamkniętych domów,
spadają z nieba, mój drogi. Z nieba, prościuteńko.
Więc jest pan bardzo zadowolony.
Drogi Planchetku, jestem najszczęśliwszym z ludzi.
Mogę więc korzystać z pańskiego szczęścia i położyć się spać?
I owszem, kładź się.
Oby wszystkie błogosławieństwa nieba spadły na pana, lecz Bogiem ma prawdą, że ten list...
I Planchet oddalił się, potrząsając głową z powątpiewaniem, którego szczodrość D'Artagnana nie była w stanie rozproszyć. Pozostawszy sam, D'Artagnan znowu zaczął odczytywać bilecik. Obcałował każdą literkę skreśloną ręką swojej ślicznej kochanki. Położył się nareszcie i zasnął, snując sny złote. O 7 z rana zerwał się na równe nogi i zawołał Plancheta, który na potworne wezwanie otworzył drzwi i zjawił się z twarzą, na której zalegała jeszcze chmura wczorajszych niepokojów.
— Planchecie, rzekł doń D'Artagnan, wychodzę prawdopodobnie na cały dzień, więc jesteś wolny do 7 wieczorem. Lecz o tej godzinie bądź w pogotowiu i miej 2 konie.
— Masz tobie. Znowu nam mają podziurawić skórę.
Zabierzesz ze sobą muszkiet i pistolety.
A co? Nie mówiłem, wykrzyknął Planchet. Byłem tego pewny. Przeklęty list.
Nie bój się, głupcze. Idzie tu po prostu o przejażdżkę dla przyjemności.
Zapewne. Tak jak tamta, gdzie kule gradem padały, a pułapki wyrastały spod ziemi.
Zresztą, jeżeli tchórzysz, panie Planchecie, przerwał mu D'Artagnan, obejdę się bez ciebie. Wolę podróżować sama, aniżeli mieć towarzysza, który trzęsie się ze strachu.
Pan mi ubliża, rzekł Planchet. A o ile mi się zdaje, widział mnie pan w gorących wypadkach.
Widziałem, lecz sądziłem, iż za jednym razem wyszafowałeś całą swoją odwagę.
Zobaczy pan, że znajdzie się ona jeszcze w potrzebie. Ale proszę pana, nie trwoń jej zbytecznie, jeżeli pan chce, aby wystarczyła na dłużej.
A jak myślisz, czy masz jej jakikolwiek zapasik na dzisiejszy wieczór?
Spodziewam się.
A zatem liczę na ciebie.
Będę gotów o oznaczonej godzinie, lecz ja myślałem, że pan miał tylko 1 konia w stajni gwardyjskiej.
Być może, iż w tej chwili jest tylko 1, lecz wieczorem będzie ich 4.
Rzekł D'Artagnan i skinąwszy Planchetowi głową, wyszedł. Pan Bonancier stał w drzwiach swego mieszkania. D'Artagnan chciał go ominąć, nie mówiąc nic do niego, lecz małżonek Konstancji tak mu się słodko i dobrodusznie ukłonił, że w ten sposób zniewolił swego lokatora nie tylko do odwzajemnienia się, lecz i do zawiązania rozmowy. Jakże tu wreszcie nie mieć choć odrobiny pobłażania dla męża, którego żona wyznaczyła schadzkę. Zbliżył się więc do niego z miną jak najbardziej uprzejmą.
Rzecz prosta, iż rozmowa zeszła na uwięzienie biedaka. Bonacieux, nie wiedząc, że D'Artagnan wysłuchał jego rozmowę z nieznajomym z Meaux, opowiedział młodemu lokatorowi o prześladowaniach tego potwora, pana Dulafema, którego nie przestawał tytułować katem kardynalskim. Przy czym rozwodził się obszernie o Bastylii, ryglach, zasuwkach, okienkach, kratach i przyrządach torturowych. D'Artagnan słuchał z przykładną uwagą. Nareszcie, gdy właściciel domu skończył mówić, odezwał się. A czy wiesz pan już, kto porwał panią Bonacieux? Nie zapomniałem bowiem, iż tej właśnie przykrej okoliczności zawdzięczam szczęście poznania pana.
O,
odrzekł Bonacieux. Mieli się oni dobrze na baczności i nie powiedzieli mi tego, a żona przysięga na wszystkie świętości, że nic o tym nie wie. Ależ cóż to się działo z panem podczas ubiegłych dni? Ciągnął dalej Bonacieux z miną najdobroduszniejszą. Nie widywałem ani pana, ani przyjaciół pańskich, a sądzę, iż nie na bruku paryskim zebrałeś ten kurz, który wczoraj wieczorem planszet z butów pańskich omiatał.
Masz słuszność, drogi panie Bonacieux. Moi przyjaciele i ja odbyliśmy maleńką podróż.
Daleko?
O, mój Boże, zaledwie 40 mil. Odprowadziliśmy pana Athosa do wód Forsz, gdzie moi przyjaciele zostali.
A pan powróciłeś, nieprawdaż? Mówił dalej Bonacieux, przybierając najzłośliwszy wyraz twarzy, jaki mógł. Taki piękny chłopiec jak pan nie dostaje długiego urlopu od kochanki. Z wielką niecierpliwością byliśmy oczekiwani w Paryżu, nieprawdaż?
Słowo daję, nie przeczę, odparł młodzieniec ze śmiechem. A mówię to tym bardziej, bo widzę, że nic się przed panem nie ukryje.
Tak, byłem oczekiwany i bardzo niecierpliwie, zaręczam. Lekka chmurka przemknęła po czole kramarza, lecz tak lekka, że D'Artagnan jej nie dostrzegł. I zostaniemy sowicie wynagrodzeni za pośpiech, ciągnął kramarz z lekkim wzruszeniem w głosie, wzruszeniem, którego także nie zauważył D'Artagnan, jak i poprzedniej chmury, która zaciemniła oblicze godnego człowieka.
Aha, bodajbyś pan był dobrym prorokiem, zawołał D'Artagnan wesoło.
Ja pytam tylko dlatego, aby wiedzieć, czy późno pan wrócisz.
A na co ci to pytanie, gospodarzu drogi? Podchwycił D'Artagnan. Czy chcesz czekać na mnie?
Nie, ale od czasu mojego uwięzienia i kradzieży dokonanej w mym domu, gdy ktoś otworzy drzwi, strach mnie przejmuje, a szczególnie w nocy. Cóż chcesz u licha? Nie jestem żołnierzem.
Nie przejmuj się pan więc, jeżeli wrócę o pierwszej, drugiej lub trzeciej nad ranem. A jeżeli wcale się nie zjawię, także się nie przerażaj.
Zapowiedź ta przyprawiła pana Bonacieux o taką bladość, że D'Artagnan nie mógł już jej nie spostrzec i spytał o przyczynę.
Nic, nic, odrzekł Bonacieux. Widzisz pan, ja od czasu moich nieszczęść ulegam nagłym osłabieniom, a w tej chwili właśnie uczułem dreszcze. Nie zważaj pan na to i zajmij się raczej swoim szczęściem.
Nie brak mi tego zajęcia, bo jestem szczęśliwy.
Jeszcze nie. Zaczekaj trochę. Sam przecież mówiłeś, że to dopiero wieczorem.
Da Bóg, wieczór ten nadejdzie. Może i pan oczekujesz go z równą niecierpliwością. Może pani Bonacieux ma odwiedzić gniazdo małżeńskie.
Pani Bonacieux będzie dzisiejszego wieczora zajęta, odparł małżonek z powagą. Zatrzymuje ją w Luwrze jej obowiązek.
Tym gorzej dla ciebie, drogi gospodarzu, tym gorzej. Ja, gdy jestem szczęśliwy, chciałbym cały świat takim widzieć. Ha, widocznie to niemożliwe. I śmiejąc się na całe gardło z żartu, który, jak sądził, sam tylko rozumie, pożegnał kramarza.
Przyjemnej zabawy,
odezwał się głosem grobowym Bonacieux. D'Artagnan był za daleko, aby mógł usłyszeć, a choćby nawet i usłyszał, nie zwróciłby na te słowa uwagi. Tak miał rozpromieniony umysł na myśl o tym, co go czekało.
Poszedł prosto do pałacu pana de Treville.
Przypominamy sobie, że wczorajsze odwiedziny trwały krótko i nie dały żadnego wyjaśnienia.
Zastał pana de Treville wielce rozradowanego.
Na balu król i królowa byli dla niego uprzejmi nad wyraz, zaś kardynał był okrutnie kwaśny. Richelieu pod pozorem niedyspozycji wymknął się z balu o pierwszej. Ich królewskie moście bawili się do 6 z rana.
A teraz? Odezwał się pan de Treville zniżonym głosem i rozglądając się po wszystkich kątach pokoju dla przekonania się, czy są zupełnie sami.
A teraz o tobie pomówmy, mój drogi. Jasne jest, iż twój szczęśliwy powrót przyczynił się do rozradowania króla, triumfu królowej i pognębienia kardynała. Otóż musisz się mieć na baczności.
A czegoż mam się lękać? Odparł D'Artagnan. dopóki będę miał szczęście cieszyć się łaską ich królewskich mości.
Wszystkiego, wierzaj mi.
Kardynał nie jest człowiekiem, który by zapomniał, że wywiedziono go w pole i nie omieszka załatwić rachunków z winowajcą, a zdaje mi się, że jest nim pewien znajomy mój, Gaskończyk. Czy pan sądzisz, że kardynał równie wie tyle, co i pan, że wiadomo mu o mojej bytności w Londynie?
To diabła. Byłeś w Londynie? Czyż to stamtąd wywiozłeś ten piękny diament błyszczący na twoim palcu?
Strzeż się, drogi D'Artagnanie. Dar nieprzyjaciela to niedobra rzecz. Opiewają te pewne wiersze łacińskie.
Tak, niezawodnie, odparł D'Artagnan, który nie był nigdy w stanie wpakować sobie do głowy najpierwszych zasad łaciny, czym do rozpaczy przywodził swego nauczyciela.
Tak, zapewne muszą być jakieś wiersze, które się do tego stosują.
Z pewnością, że są,
odparł pan de Treville, który miał pociąg do literatury.
Cytował mi je niedawno pan de Benserat. Zaraz, poczekaj.
Wiem już. Timeo Danaos et dona ferentes.
Co ma znaczyć, nie dowierzaj nieprzyjacielowi, nawet gdy cię obdarza.
Diament ten nie od nieprzyjaciela, lecz od królowej pochodzi, rzekł na to D'Artagnan.
Od królowej?
Odezwał się de Treville.
W istocie to klejnot prawdziwie królewski, wart 1000 pistoli jak jeden grosz. Przez kogóż kazała ci go doręczyć?
Sama mi go dała.
Gdzie?
W gabinecie przyległym do pokoju, w którym zmieniała ubranie.
W jaki sposób?
Podając mi rękę do pocałowania.
Pocałowałeś w rękę królową?
Wykrzyknął de Treville, wpatrując się w D'Artagnana.
Jej królewska mość zrobiła mi zaszczyt, wyświadczając mi tę łaskę.
I to przy świadkach? Niebaczna, po trzykroć niebaczna.
Uspokój się, panie, nikt tego nie widział, rzekł D'Artagnan. I opowiedział, jak to się stało.
O kobiet,
zawołał stary żołnierz. Znam ja waszą wyobraźnię romantyczną. Wszystko, co na tajemnicę zakrawa, zachwyca was. A zatem nie widziałeś nic więcej prócz ramienia i mógłbyś, spotkawszy królową, nie poznać jej, a ona także, zobaczywszy ciebie, nie wiedziałaby, kim jesteś?
Zapewne, lecz dzięki temu klejnotowi, podjął młodzieniec.
Słuchaj,
rzekł pan de Treville.
Czy chcesz, abym ci dał radę, dobrą radę przyjacielską?
Zaszczyt mi pan zrobi, odpowiedział D'Artagnan. Słuchaj więc, idź do pierwszego lepszego jubilera i sprzedaj ten diament za cenę, jaką ci ofiaruję, a choćby był nawet Żydem, dostaniesz zawsze 800 pistoli za niego. Pieniądze są bez nazwy, a pierścień ten posiada ją, i to straszną, która może zdradzić tego, co go nosi.
Sprzedać go? Pierścień od mojej monarchini? Nigdy!
Zawołał D'Artagnan. Obróć go więc kamieniem pod spód, biedny szaleńcze. Wiadomo bowiem, iż kadet gaskoński nie znajduje podobnych klejnotów w skarbcu swojej matki.
Myślisz więc, panie, iż mam się czego obawiać? Zagadnął D'Artagnan. Można by powiedzieć, młodzieńcze, że ten, co zasypia na minie, której ląd jest zapalony, w porównaniu z tobą może uważać się za bezpieczniejszego.
Do diabła,
rzekł D'Artagnan, którego przekonująca mowa pana de Treville zaczęła niepokoić.
Do diabła, co tu począć?
Przede wszystkim mieć się bez ustanku na baczności. Kardynał ma pamięć zawziętą, a rękę sięgającą daleko. Wierzaj mi, że on ci wypłata figla.
Ale jakiego?
Czy ja wiem? Posiada on wszystkie sztuczki diabelskie, którymi się posługuje. Co najmniej może cię spotkać to, że cię uwiężą.
Jak to? Poważono by się uwięzić człowieka zostającego w służbie jego królewskiej mości.
Przecież za tosem nie robiono ceremonii. W każdym razie wierzaj człowiekowi, który 30 lat spędził na dworze. Nie zasypiaj spokojny, albo jesteś zgubiony. Przeciwnie, ja ci to mówię, wszędzie upatruj wroga. Gdy będzie szukał z tobą zaczepki, unikaj go, choćby to było 10-letnie dziecko. Jeżeli zostaniesz napadnięty, czy w nocy, czy w dzień, bez żadnego wstydu, rejteruj. Gdy będziesz przechodzić przez most, pilnuj desek, aby się pod tobą nie zapadły. Gdy będziesz iść koło budującego się domu, patrz w górę, aby cegła nie spadła ci na głowę. Jeśli będziesz późno powracał, każ iść za sobą służącemu i uzbrój go, jeżeli jesteś go pewny. Nie ufaj nikomu. Przyjacielowi, bratu, kochance, a nade wszystko tej ostatniej.
D'Artagnan spochmurniał.
Kochance?
powtórzył machinalnie. A czemuż jej więcej niż komu innemu?
Bo kochanka jest jednym z najulubieńszych środków kardynała, jednym z najskuteczniejszych. Kobieta sprzeda się za 8 pistoli dowodem Dalila. Znasz pewnie Stary Testament, co?
D'Artagnan pomyślał o dzisiejszym spotkaniu z panią Bonancier. Lecz na pochwałę naszego bohatera musimy przyznać, że złe wyobrażenie pana de Treville o kobietach w ogólności nie natchnęło go najmniejszym podejrzeniem co do jego pięknej gosposi.
Ale,
mówił dalej pan de Treville,
a co się stało z twoimi 3 towarzyszami?
Chciałem właśnie zapytać pana, czy nie ma o nich jakichś wiadomości.
Żadnej.
Ja zostawiłem ich po drodze. Portosa w Chantilly z pojedynkiem na karku, Aramisa w Crèvecœur z kulą w ramieniu, Atosa na koniec w Amiens pod ciężarem zarzutu o fałszerstwo pieniędzy.
Ach, widzisz,
odezwał się pan de Treville.
A jakżeś ty tego uniknął?
Cudem, muszę to przyznać, za pomocą pchnięcia szpadą w piersi i przygwożdżenia na drodze do Calais, jak motyla do ściany hrabiego de Verdet.
A co, jeszcze jeden dowód? De Verdet to stronnik kardynała, krewny Rocheforta.
Słuchaj, mój drogi, przychodzi mi pewna myśl.
Niech pan mówi, słucham. Będąc na twoim miejscu, zrobiłbym jedną rzecz.
Jaką?
Skoro jego eminencja każe cię szukać w Paryżu, ja po cichu wróciłbym do Pikardii i postarałbym się dostać języka o moich 3 przyjaciołach.
Cóż u diabła, przecież zasługują na ten dowód troskliwości z twojej strony.
Dobra pańska rada. Jadę jutro.
Jutro? A czemu nie dzisiaj?
Dzisiaj zatrzymuje mnie nader ważna sprawa.
Ach, błokosie. Pewno jakieś miłostki.
Powtarzam ci, strzeż się. Kobieta zgubiła nas wszystkich co do jednego i gubi nas jeszcze tak samo. Wierzaj mi. Jedź dzisiaj.
Niepodobna.
Dałeś więc tam słowo.
Tak, panie.
Ach, to już trudno. Lecz przyrzeknij mi, że jeżeli nie zostaniesz zabity tej nocy, jutro wyjedziesz.
Przyrzekam. Czy potrzebujesz pieniędzy?
Chyba, że nie. Mam 50 pistoli. Tyle, ile mi właśnie potrzeba.
A twoi towarzysze?
Myślę, że im także nie zbywa. Każdy z nas, wyjeżdżając z Paryża, miał w kieszeni po 75 pistoli.
Czy zobaczę cię jeszcze przed wyjazdem?
Pewnie już nie. Chyba by zaszło coś nowego.
Zatem szczęśliwej drogi.
Dziękuję panu.
I pożegnał pana de Treville więcej wzruszony niż kiedykolwiek jego prawdziwie ojcowską pieczołowitością dla muszkieterów. Zaszedł jeszcze do Atosa, Portosa i Aramisa. Żaden z nich nie powrócił. Służących także nie było i nic nie wiedziano ani o jednych, ani o drugich. Mógłby wprawdzie dowiedzieć się czegoś od ich kochanek, lecz nie znał damy Portosa, a tym bardziej Aramisa. Atos zaś nie miał jej wcale. Mijając koszary gwardyjskie, zajrzał do stajni. 3 konie były już na miejscu. Planchet osłupiały czyścił je z grzebłem.
— Ach, panie!
— odezwał się Planchet, zobaczywszy D'Artagnana.
— Jakże się cieszę, żem pana zobaczył!
— A to dlaczego, Planchetku? — zagadnął młodzieniec.
— Czy pan dowierza naszemu gospodarzowi, panu Bonancier?
— Ja? Ani odrobinę.
— O, to bardzo dobrze.
— Ale skąd to pytanie?
— Skąd? Że kiedy pan z nim rozmawiał, ja się przypatrywałem, nie podsłuchując, broń Boże. O, panie, twarz mu się mieniła okropnie.
Do prawdy.
Pan był zajęty odebranym listem i nie zwrócił na to uwagi, lecz ja, któremu dziwne przedostanie się tego listu do nas dało do myślenia, ja nie straciłem ani jednej z jego min.
Jakież to były miny?
Zdradzieckie, proszę pana.
Do prawdy.
Co więcej, skoro tylko pan się z nim pożegnał i zniknął na zakręcie ulicy, on także porwał kapelusz, zamknął drzwi na klucz i popędził w przeciwną stronę.
Masz słuszność, Planchecie. To bardzo podejrzanie wygląda, ale nie lękaj się. Nie zapłacimy komornego, dopóki wszystko nie wyjaśni się należycie.
Pan żartuje teraz, a zobaczy pan...
Cóż ty chcesz? To, co zapisano tam w górze, musi się spełnić.
Więc pan nie zrzeka się dzisiejszej przejażdżki wieczornej?
Przeciwnie, im więcej mam na pieńku z tym panem Bonancier, tym usilniej pragnę stawić się na schadzce, jaką mi oznaczył list, który cię o taki niepokój przyprawił.
Kiedy pan tak chce?
Nieodwołalnie, mój miły. Bądź zatem tutaj w pogotowiu. O 10:00 zajdę po ciebie.
Widząc, że nie ma sposobu powstrzymać pana od zamierzonego projektu, Planchet westchnął głęboko i zaczął z całych sił skrobać z grzebłem trzeciego konia. D'Artagnan zaś, jako chłopiec nader przezorny, udał się na obiad do owego księdza gaskońskiego, który onego czasu, kiedy trzej przyjaciele przechodzili ciężkie chwile, pożywił ich na śniadanie czekoladą.